Jak stworzyć skuteczny marketing miasta, wykorzystując jego tożsamość? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Cześć i witaj w najnowszym odcinku Urbcastu, który jest odcinkiem wyjątkowo specjalnym z dwóch względów, może nawet trzech. Pierwszym z nich jest to, że jest to odcinek, który powstał w partnerstwie z Open Eyes Economy. Już niebawem, bo między 21 a 22 listopada odbędzie się Open Eyes Economy Summit, który jest unikalnym wydarzeniem promującym ekonomię opartą na wartościach społecznych i odpowiedzialnym podejściu do biznesu z motywem przewodnim energia społeczna. Kongres odbywa się już po raz ósmy, koncentrując się na promowaniu zrównoważonego rozwoju i wprowadzaniu innowacji zarówno na forum fizycznym w Krakowie, jak i online na specjalnej platformie streamingowej. W tym roku jako Urbcast mam okazję być partnerem medialnym tego wydarzenia, a także poprowadzić jeden z paneli dyskusyjnych na tymże wydarzeniu. Jako zapowiedź tego, co czeka Cię w listopadzie, jeśli zdecydujesz się na udział w kongresie fizycznie lub zdalnie, rozmawiamy razem z jednym z założycieli Open Eyes Economy, czyli Mateuszem Zmyślonym, który jest cenionym ekspertem w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu miast w Polsce. Jest on założycielem i dyrektorem kreatywnym grupy Eskadra, jednej z wiodących niezależnych firm reklamowych w kraju. Jest także pionierem, takim ojcem założycielem marketingu miejsc w Polsce. Zyskał uznanie za opracowanie strategii marek, miast oraz udział w projektach z zakresu marketingu dużych wydarzeń, zdobywając liczne nagrody krajowe i międzynarodowe. Poza tym jest cenionym wykładowcą na wielu uczelniach, a także publicystą. W dzisiejszej rozmowie poruszamy takie tematy jak marketing miejscowy i rozwijanie tożsamości miasta, trendy wpływające na rozwój miast, wzrost cen nieruchomości i rozrastanie się przedmieść, miasta kurczące, a miasta rosnące, no a także studia przypadków z różnych polskich i nie tylko miast, które mogą dać wskazówki do tego, jak budować tożsamość miast, jak ją rozwijać, jak sprawiać, aby miasta były atrakcyjne do życia dla jego mieszkańców i mieszkanek. Zapraszam Cię na najnowszą rozmowę z Mateuszem. To cóż, chyba zacznę od tego. Najlepiej chyba jest zacząć od tego, że ja Cię po prostu chciałem, Mateusz, bardzo serdecznie przywitać. Witaj w Urbcaście.
Cześć.
Mamy tą przyjemność nagrać taki odcinek odnośnie miast, odnośnie marketingu miast i wyzwań, które też te miasta mają. To jest też taki temat, który będzie poruszany w ramach Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się już w listopadzie. Cieszę się, że tu jesteś, bo jesteś osobą, która ma dużą wiedzę na temat miast. I co jest bardzo ciekawe, ty w ogóle podróżujesz po tych miastach w swoim kamperze. Czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej o tym właśnie, jak tych miast doświadczasz, jak je badasz i jak z tymi miastami pracujesz?
Dobrze, że od tego zaczynamy, bo to jest takie najbardziej aktualne z mojej perspektywy. Ja mam bardzo dużą emocję ogólną życiową związaną z tym trybem życia, który prowadzę od prawie 2 lat. Ponieważ ja w jakimś momencie, zresztą takim momencie, który jest chyba zrozumiały i dość klasyczny dla wszystkich współczesnych ludzi, mam tu na myśli czas, kiedy się kończył COVID, a zaczęła wojna, to dla bardzo wielu ludzi był czas podejmowania dużych decyzji życiowych. Ja podjąłem taką własną, że jako że kocham miasta jako temat w ogóle i mówię tutaj służbowo i prywatnie jednocześnie, to postanowiłem, że się po prostu im poświęcę i kupiłem kampera i postanowiłem, że będę takim ekstremalnym nomadem 100% czasu w kamperze, podróżującym od miasta do miasta i tymi miastami będę się opiekował. To znaczy, że będę starał się je rozumieć i będę starał się wyciągać z tego różnego rodzaju wnioski. No, 2 lub 3 fundamentalne są takie, że po pierwsze staram się dla niektórych miast, tych, które mnie szczególnie zainteresują, napisać strategię rozwoju czy też marki. Dla tych miast, które mnie zainteresują powyżej średniej, poświęcam odpowiednią ilość czasu, żeby napisać artykuł dla miesięcznika Architektura i Biznes, bo mam tam taką posadę, że piszę taki cykl, który się nazywa Wielomiasta. Taką hipotezą wyjściową tego cyklu jest spostrzeżenie, że praktycznie każda metropolia składa się z iluś miast starszych historycznie, które połączono w większą całość w ramach rozwoju tego organizmu miejskiego, jakim jest metropolia. No i trzecia perspektywa to jest po prostu city break, czyli ta duża moda ogólnoeuropejska i światowa, żeby poświęcać trochę czasu wolnego, żeby się pokręcić po jakimś nowym mieście, nie? Ten city break chyba w mojej przestrzeni życiowej kształtowała jako pierwsza Barcelona, która była takim słynnym miastem, do którego się wypadało udać, polecieć, spędzić w tej Barcelonie weekend i się zachwycić różnorodnością. Nie? No więc ja teraz jakby żyję w ten sposób, że tym moim nomadem, bo tak ma na imię mój kamper, jadę od miasta do miasta i z tymi miastami staram się wejść w maksymalną interakcję i jakby podstawowym narzędziem dla mnie do tej interakcji są dwa rowery elektrycznie wspomagane. Dwa dlatego, że jeden jest wersją cargo do wożenia zakupów, a drugi jest takim normalnym szlajaczem miejskim. I te rowery muszą być elektryczne, bo jeżeli jakieś miasto jest na wzniesieniach, to żeby pracować sprawnie, a ja też nagrywam podczas jazdy na rowerze cały czas, więc nie mogę się zdyszeć, prawda, nadmiernie. No i one powodują, że można w szybkim czasie dotrzeć do miejsc, do których się zwykle nie dociera, nawet nie tylko będąc gościem miasta, ale również mieszkańcem. I teraz jakby konkluzja jest taka, że w momencie, kiedy jesteś w jakimś mieście po to, żeby je poznać i masz takie narzędzia, jak właśnie kamper, który cię dostarcza do miasta i rower, który cię w tym mieście może przemieścić w taki bardzo precyzyjny sposób, to oczywiście zależy od czasu, który można poświęcić, bo nawet rower nie pozwoli ci poznać Warszawy w jeden dzień. Nie? Ja na Warszawę musiałem poświęcić 3 tygodnie, żeby ją całą przejechać na rowerze, ale zeskanowałem tą Warszawę, bo tak to nazywam, tą procedurę, że ja skanuję miasto w 3D, nie? I jakby wytwarzam sobie taką świadomość pola walki, która na końcu umożliwia uzyskanie takiego przestrzennego spojrzenia na miasto i potem w momencie, kiedy to zderzysz z czytaniem źródeł historycznych, wchodzeniem w to miasto merytorycznie, nagle się okazuje, że widzisz zupełnie coś innego niż jest na wierzchu na poziomie stereotypu.
Myślę, że niejedna osoba mogłaby ci pozazdrościć takiego właśnie trybu życia nomada, gdzie jeździsz po tych różnych miastach i doświadczasz ich. Powiedziałeś na koniec o takim poznawaniu miasta. Ja myślę, że ważne jest tutaj podkreślenie takiej mentalnej mapy danego miasta, którą właśnie jesteśmy sobie w stanie wytworzyć tylko i wyłącznie my sami. To jak dane miasto postrzegamy poprzez bycie w nim, mieszkanie w nim, zwiedzanie go. Zastanawia mnie w kontekście właśnie takiego twojego poznawania tych różnych miast, jakiego rodzaju rzeczy inspirują cię w tych miastach, rozpoczynając tutaj taki temat dość szeroki takiego marketingu miejsca i takiego rozwijania tożsamości miasta. Jakie znaczenie ma właśnie budowanie takiej tożsamości miasta, ten taki genius loci w ogóle w strategiach marketingowych?
No to jest ważne pytanie, ponieważ ja się marketingiem miejsc zajmuję prawie całe dorosłe życie. Mogę z dumą powiedzieć, że jestem ojcem polskiego marketingu miejsc, bo wymyśliłem tą branżę. Pierwszy się tym w Polsce zająłem, pisałem pierwszą strategię miasta dla Krakowa 20 kilka lat temu i od tego czasu napisałem ponad 100 strategii różnych miast i regionów. W związku z tym jakby czuję się z tym tematem całkowicie zintegrowany, ja tym po prostu oddycham i zawsze tą pracę, kiedy ją wykonuję, staram się włożyć w to całe serce i maksimum energii i jednocześnie krytycznie spoglądam na sytuacje, w których ktoś inny, to nie chodzi o to, że jakby mam problem, że jakaś konkurencja może występować w tej dziedzinie, bo zawsze w każdej występuje, tylko nienawidzę sytuacji, w której za robotę w postaci pisania strategii miejsca, tworzenia bierze się jakiś amator, który robi to powierzchownie i z wykorzystaniem takich narzędzi typu, nie wiem, doświadczenia z marketingu komercyjnego, które są w żadnym stopniu się nie przekładają na to, co się wykonuje w momencie, kiedy się analizuje i robi diagnozę, prognozę dla miasta. Otóż chodzi o to, że użyłeś słowa, które jest kluczowe, tożsamość. Czy każde miasto to jest społeczność, to jest bardzo złożony organizm społeczny z dziesiątków, setek tysięcy ludzi, czasami milionów i ta tożsamość jest absolutnie najważniejsza. To znaczy, jeżeli nie zrozumiemy fundamentów tożsamości danego miejsca, nie masz żadnych szans, żeby stworzyć dobry, naprawdę dobry, profesjonalny dokument strategiczny. I w Polsce mamy do czynienia z szalenie interesującą sytuacją. Otóż te miasta, nazwijmy je na prawo od Wisły, uogólniając oczywiście, mam na myśli miasta, które mają ciągłość tożsamości narodowej polskiej. One mają zupełnie inną historię do opowiedzenia od miast na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Ja już sam się pogubiłem trochę wewnętrznie, które miasta z tych dwóch podzbiorów mnie bardziej fascynują. To znaczy, z jednej strony uwielbiam odczytywać we właściwy sposób tożsamość takich miast jak Kraków czy Lublin, która wcale nie jest taka oczywista. Znaczy to, że mają historię, która jest jakimś tam ciągiem przyczynowo-skutkowym, często trwającym od tysiąca lat, to wcale nie oznacza, że ta tożsamość jest łatwa do odczytania. Natomiast miasta na ziemiach odzyskanych, takie jak Wrocław lub Szczecin, to jest zupełnie inny kosmos i paradoksalnie, pomimo tego, że ich historia ma tylko 70 lat, teoretycznie, bo to jest oczywiście perspektywa polska, a miasto oddycha inaczej niż tylko i wyłącznie ludźmi, którzy w nim zamieszkują. Miasto oddycha też murami, miasto oddycha też kamienicami, brukiem i tak dalej. Dlatego mówię, że nie umiem wybrać, co mnie bardziej fascynuje, ponieważ jak zająłem się Wrocławiem i Szczecinem, no to wkroczyłem do jakiejś magicznej krainy w ogóle, w której i w sumie kluczem do takiego mojego współczesnego rozumienia tożsamości miast było miasto Bielsko-Biała, które jest i jednym, i drugim jednocześnie. Biała Krakowska była, załóżmy, polskim miastem i świadomie tu buduję pewne uproszczenie, a Bielic, czyli dzisiejsze Bielsko, było miastem niemieckim, przy czym to też jest znowu uproszczenie, bo to było miasto mówiące po niemiecku, będące częścią cesarstwa austro-węgierskiego, austriackiego, jednocześnie leżące pośrodku oceanu językowego mówiącego po polsku. No i z tego wszystkiego wynika, przypuszczam to, że Filip Springer, którego lubię, jako jest dla mnie autorytetem jako pisarz piszący o miastach, Filip Springer napisał i powiedział o Bielsku-Białej, że to jest najciekawsze polskie miasto. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Ja się Bielskiem zająłem ponad 3 lata temu i napisałem aktualną strategię Bielska-Białej, która jest właśnie próbą przede wszystkim zrozumienia tożsamości. To jest tak pokręcona, bo jest niemiecko-polsko, czesko-słowacko, śląsko-żydowska i jeszcze góralska, czyli włoska, że naprawdę trudno znaleźć bardziej skomplikowany tygiel, nie? W tym się to wszystko miesza, a z tego mieszania i bulgotania w tyglu wyrasta faktyczna współczesna tożsamość i ona w odniesieniu do wspomnianych wcześniej Szczecina czy Wrocławia jest fascynująca o tyle, że no z moich prac wynika jedna konkluzja, że istnieje coś takiego, i to nie znajdziesz tego w encyklopedii żadnej, ja to nazwałem genem kulturowym. To jest coś, co potrafi przeleść z mieszkańców jednej narodowości czy grupy kulturowej na innych, często czasami ich następców. I mam tu na myśli taki proces, który powoduje, że Szczecinianie czy Wrocławianie utożsamiają się z historią tą starszą, jeszcze nie polską tych miast, jakoś się w niej odnajdując. To jakby mogę podać przykład Gdańska, gdzie zidentyfikowaliśmy bardzo celnie, bo to się potwierdziło później w badaniach i w odbiorze masowym w Gdańsku, współczesną tożsamość gdańszczan, którą zdefiniowaliśmy jako nowi mieszczanie, którzy na poziomie wizualizacji robiliśmy zdjęcia mieszczan krakowskich współczesnych w kryzach hanseatyckich z XV-XVI wieku. Nie? I oni się z tym identyfikowali. Czyli współcześni, mówiący po polsku ludzie, którzy są najczęściej w 3 pokolenia wstecz ludnością napływową, trochę jest tam oczywiście Kaszubów i jakaś część Polaków, którzy mieszkali w Gdańsku również przed wojną, ale to jest zdecydowana mniejszość. Oni wszyscy tworzą dość mocno zwartą społeczność, która się identyfikuje z XVI-wiecznym Gdańskim, który mówi po niemiecku. Nie? Oczywiście też znowu uproszczenie, bo mówił we wszystkich językach, bo Gdańsk w XVI wieku mówił też po angielsku, po holendersku i tak dalej.
Myślę, że te uproszczenia są też potrzebne na potrzeby tej naszej rozmowy, bo nie mamy niestety tak 8, 10, 15, może więcej godzin, żeby o tych wszystkich tematach porozmawiać, dlatego cieszę się, że staramy się to zawrzeć w takiej pigułce. Jeśli chodzi jeszcze o ten marketing miejscowy, to jestem przekonany, że słuchają nas też osoby, które same odpowiadają za różnego rodzaju strategie w miastach, są urzędnikami, urzędniczkami i zastanawiam się tak trochę w ich imieniu, jakie kroki można podjąć, aby zidentyfikować i promować te unikalne cechy miasta, na ile to są te historyczne informacje, a na ile to jest po prostu nasza taka obserwacja na żywo.
Wiesz co, nie ucieknie się przed tym, żeby oczywiście łączyć te wszystkie perspektywy, z których można miasto oglądać. Znaczy, im bardziej wszechstronnie miasto przepatrzymy z historycznego punktu widzenia, przeprowadzimy analizę otoczenia geograficznego, to się oczywiście jedno z drugim łączy, tak? Bo nie wiem, czy znasz taką książkę Prisoners of Geography, więźniowie geografii, którą pewnie...
Chyba nie.
No to polecam zawsze, autor ma nazwisko Marshall. Jest ta książka dostępna już po polsku, wcześniej była tylko po angielsku. Ona kapitalnie tłumaczy nasz współczesny świat z perspektywy geograficznej. jak geografia determinuje w ogóle lokalizację miast, relacje między miastami, relacje między państwami narodowymi i tak dalej. Więc tu trochę wybiegłem do przodu, bo mieliśmy na końcu polecać książkę, ale tą polecam oddzielnie, bo do polecenia na koniec mam inną jeszcze.
Okej, no to możemy polecić dwie, bo już mi się podoba.
No, Więźniowie geografii są kapitalni, absolutnie. To była pierwsza książka, ja kiepsko mówię po angielsku, szczerze mówiąc, i certyfikatem jakości do tej książki może być fakt, że to była pierwsza książka, którą w życiu przeczytałem po angielsku. Nie? Dałem radę. Okay. Tak była dobrze napisana, tak była... czytelna również w sensie wizualnym, bo tam są mapki oczywiście, jak geografia to mapy. No więc bez patrzenia na mapę, bez patrzenia na linię czasu, na historię, miasta się nie rozgryzie. Tak samo jak się nie rozgryzie miasta, bez patrzenia na współczesność, bo we współczesności liczą się takie parametry jak inwestycje, jak przyciąganie właśnie inwestorów, co rodzi miejsca pracy, co rodzi bieżącą atrakcyjność miasta dla mieszkańców i to się wszystko gdzieś tam spotyka i dlatego wydaje mi się, że ten proces jest taki fascynujący, ponieważ ja nie potrafię we współczesnym świecie zidentyfikować czegoś, co budzi większą emocję u ludzi od miasta. Ludzie się z miastami, w których mieszkają, identyfikują, oni się z tymi miastami zrastają. To jest ciekawe, ponieważ z perspektywy polskiej ten proces w bardzo dynamiczny, niesamowicie dynamiczny sposób się zmienił. To znaczy za komuny, za PRL-u ludzie żyli bezrefleksyjnie w miastach, w miejscach swoich. Oczywiście znowu upraszczam, bo krakowianin by się ze mną nie zgodził. Krakus by powiedział, ale jak, nie? Natomiast ja jestem z Elbląga, ja się urodziłem w Elblągu na ziemiach odzyskanych i myśmy nie mieli kompletnie pojęcia, co to w ogóle jest za przestrzeń, nie? Po prostu jako dzieci tam ganialiśmy po jakichś ruinach i gdzieś tam do nas może delikatnie docierało, że ktoś inny mieszkał w tym miejscu przed nami, nie? Natomiast po zmianie systemowej w Polsce, kiedy od 30 paru lat Polska jest krajem wolnym i się reidentyfikuje, okazało się, że w Polsce mamy do czynienia właśnie z potężnym procesem społecznym, który powoduje, jest związany chociażby z tym, że budują się społeczeństwa obywatelskie, że pojawiają się takie grupy jak Igersi na Instagramie, którzy są city loverami i robią zdjęcia miast i zaczynają jakąś głębszą refleksję, co to jest za przestrzeń, nie? Czemu my to miasto kochamy, czemu my odczuwamy takie wielkie emocje, jak idziemy na spacer, nie? No, bo to jest nasz dom, taki poszerzony, nie? Dom wspólny, nie ten dom prywatny, cztery ściany, tylko właśnie jakaś przestrzeń publiczna, public space, nie? Ten angielski, który w momencie, kiedy on zaczyna być traktowany nie jak cudzość, jakaś własność obca, tylko jako współwłasność, kiedy człowiek w mieście zaczyna czuć się akcjonariuszem tego przedsiębiorstwa, którym jest miasto. Nie? My wszyscy jesteśmy miasta współwłaścicielami i kiedy zaczynamy o to miasto dbać, sprzątać kupę po psie, czy protestować przeciwko wycince drzewa, no to w tym momencie zaczynamy być takim mieszczaninem współczesnym, który mnie osobiście najbardziej interesuje i tutaj właśnie zaczyna się ta wielka przygoda z miastem, która w mojej perspektywie jest taką samoświadomością. To znaczy w momencie, kiedy ja rozumiem, w jakim mieście jestem, zaczynam głębiej dyskutować z moimi emocjami, którymi z tym miastem łączą, czemu je kocham, a czasami gniewam się na to, co się z tym miastem dzieje, no to wtedy powstaje taka współczesna miejskość, nad którą ja uwielbiam pracować i mogę o niej dyskutować bez końca, ale w tym przypadku będziemy oczywiście rozmawiali 40 parę minut tylko.
A w kontekście jeszcze trendów, które wpływają właśnie na kształtowanie tej miejskości, ale też sam rozwój miast, jakiego rodzaju trendy właśnie obserwujesz w swojej pracy? Jakie czynniki mają obecnie największy wpływ na kształtowanie tego, jak miasta obecnie wyglądają i jak mają szansę wyglądać w przyszłości?
Wiesz co, wydaje mi się, że nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że moim zdaniem największy wpływ będzie miała sztuczna inteligencja, chociaż na tym się kompletnie nie znam. Czytam o tym, ile mogę i natężam swoją wyobraźnię, a jako planista i strateg, no jakąś tam mam, natomiast nie umiem przewidzieć konsekwencji finalnych. Zresztą nikt nie umie, na całym świecie wszyscy mądrale przyznają, że nie potrafią sobie tego wyobrazić, więc to żaden wstyd. Natomiast myślę, że sztuczna inteligencja będzie miała olbrzymi wpływ, natomiast z rzeczy takich bardziej dla nas do ogarnięcia, na poziomie rzeczywistości takiej, którą obserwujemy na bieżąco, no to widzę dwa główne trendy. Po pierwsze, gwałtowny wzrost kosztów życia w dużych miastach, w metropoliach. Na czele oczywiście z cenami metrów kwadratowych mieszkań. Nikogo za chwilę nie będzie poza najbogatszymi stać, żeby sobie kupić mieszkanie. I to jest trend negatywny, bo on toczy się równolegle z tym, że wszyscy chcieliby w tych miastach mieszkać. Znaczy może nie wszyscy, ale myślę, że zdecydowana większość, bo oczywiście istnieje jakaś część społeczeństwa, która wypracowała sobie potrzebę, żeby mieszkać na wsi. Natomiast większość chce do miasta, bo w mieście jest wszystko zagęszczone, atrakcyjne, nie bójmy się słowa, zajebiste. Natomiast wielbicieli natury, wbrew pewnym pozorom i modom pozornym, ich ubywa. Myślę, że patrząc zwłaszcza na młode pokolenie, które woli marchewkę zawiniętą w folię z żabki niż marchewkę wyciągniętą z ziemi, bo ta jest brudna i podejrzana, ta druga, nie? No to myślę, że to pokolenie będzie już w ogóle totalnie miejskie i wyjątki potwierdzające regułę będą chciały uprawiać jakieś ogródki, bawić się w urban farming i tak dalej, nie? Mhm. To jest moja osobista teoria. Natomiast równolegle drugim trendem, który jakby równoważy ten wzrost kosztów życia w metropoliach, jest moim zdaniem digital nomad właśnie, czyli możliwość pracy zdalnej, dla której takimi komercyjnymi symbolami współczesności, przynajmniej w Polsce, będą dla mnie dwie marki, InPost i Allegro, które powodują, że mogę mieszkać gdzieś na wsi, na Kaszubach, handlować książkami używanymi na Allegro i wysyłać je do paczkomatu InPostu i w ten sposób być całkowicie niezależnym, jeżeli chodzi o do niedawna silną taką rzeczywistą zależność od infrastruktury miasta. I to jest fajny tryb, ja w tym momencie to zgłębiam, ponieważ od 2 czy 3 lat fascynowała mnie praca z małymi miastami, miastami takimi jak Hajnówka czy Jasło, ponieważ tam jest trudniej, nie? Jakby być dzisiaj w Gdańsku, jeżeli się ma mieszkanie własne, to jest łatwizna. No, masz Gdańsk, masz Kraków, masz Warszawę, jest super, jest wszystkiego pełno. Jest to też, umówmy się, przestrzeń pozbawiona bezrobocia, więc jak ktoś chce, to pracę znajdzie i może żyć. Natomiast te małe miasta, które są miejscowościami, które się kurczą, gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i już nie chcą wracać często, a jeżeli wracają, to dlatego, że muszą, a nie że chcą, bo mają mieszkanie po rodzicach i tu mają dach nad głową, a w dużym mieście nie mogli się kupić, nie? Więc z tego się wyłania taki bardziej rozpaczliwy potencjalnie obraz społeczności lokalnej, która nie może mieszkać w wielkiej metropolii, jest sfrustrowana tym, że mieszka na zadupiu, nie? No i teraz trzeba pochylić się nad tym, żeby to zadupie nie było zadupiem. Znaczy, moim zdaniem wyłania się powoli, i to jest taka trochę, to jest takie trochę moje myślenie życzeniowe, ale zobaczymy, na ile ono się zamieni w rzeczywistość, bo wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy krytycznie na życie w dużej metropolii, korki, tłok, brak dostępu do świeżego powietrza, czystej wody, zieleni i tak dalej, no to ja osobiście widzę tutaj, jako miłośnik podkreślam metropolii, widzę jednak obraz apokaliptyczny. I w pewnym sensie wolałbym mieszkać w Jaśle albo w Hajnówce, ponieważ tam jest mała społeczność, w której każdy może sobie powiedzieć cześć, wszyscy się znają. W momencie, kiedy wyobrażamy sobie społeczność no trochę taką wyidealizowaną, czyli bez zawiści i tak dalej, a wiadomo, że to takie nie jest w rzeczywistości najczęściej, to jednak tak, kameralność społeczności to jest plus, kameralność przestrzeni to jest drugi plus, niskie ceny mieszkań oraz koszty życia kolejny plus, więc w momencie, kiedy jestem tak wykształcony czy przygotowany praktycznie jako pracownik na rynku pracy, że mogę pracować zdalnie, no to nagle mała miejscowość staje się rajem. To jest moim zdaniem jakaś hipoteza, która może się sprawdzić w przyszłości, że będzie wielka moda na wyjazdy z wielkich metropolii do małych miejscowości i klecenie takich lokalnych, fajnych, kameralnych społeczności, które nie mają mniejszych możliwości niż wielkie metropolie, nie? Czyli to jakby trochę się to zapętla w ogóle, bo wielka metropolia im bardziej jest atrakcyjna, tym bardziej staje się nieprzyjazna w jakimś sensie.
Okay, czyli jest to pewien paradoks. Małe miasta zyskują dość dużo uwagi ostatnio od tych 2-3 lat. Rzeczywiście pojawiają się, szczególnie przy okazji pandemii, przy wzroście też właśnie jakby tej pracy z domu. Małe miasta są na fali wznoszącej. Nawet w tym podcaście zacząłem właśnie bliżej przyglądać się mniejszym miastom. Rozmawialiśmy chociażby niedawno z burmistrzem Pleszewa, pierwszym miastem 15-minutowym w Polsce, jak o sobie mówią. I rzeczywiście te małe miasta gdzieś tam się przebijają. Tylko pytanie, na ile to jest takie rozwiązanie długofalowe, bo tak jak metropolie mają pewne ograniczenia, tak samo z małymi miastami. Bezrobocie jest jednym z tych największych wyzwań. Natomiast wróćmy jeszcze do tych takich wyzwań odnośnie tej mobilności, ale takiej mobilności w sensie ludzi wyprowadzających się z miast, bo są te niesamowicie ogromne wzrosty cen nieruchomości i ludzie zaczynają przeprowadzać się pod miasto. Jakie skutki to ze sobą niesie też dla samej tożsamości i takiej identyfikacji z miastem i dla samego marketingu miejscowego, jeśli coraz więcej tych ludzi, którzy być może mieszkają z pokolenia na pokolenie w mieście, wyprowadzają się poza nie, tak? Czyli rozrywają pewne jakieś połączenia i więzi kulturowe.
No to jest ciekawe pytanie, bo ja, kiedy mieliśmy rozmowę wprowadzającą do tego naszego dzisiejszego spotkania online, rozmawiałem z tobą też o tym, że sam się wziąłem za robienie podcastów, trochę inspirując się takimi wykonami, jakie ty tutaj produkujesz. Mhm. No więc ja wczoraj nagrywałem w Czarnym Lesie, to jest mała miejscowość pod koło Grodziska Mazowieckiego pod Warszawą. Nagrywałem podcast z moim kolegą Michałem, który jest warszawiakiem. Warszawiakiem, który mieszka w Czarnym Lesie, 40 parę minut jazdy od Warszawy, nie? Czyli on się właśnie rozlał, nie? On kocha Warszawę, aha, ale mieszka na wsi pod Warszawą i dyskutowaliśmy dokładnie o tym temacie, nie? Właśnie jak się zmienia tożsamość Warszawy, jak się rozlewa ta dwumilionowa metropolia poza swoje własne granice, gdzie ci ludzie, którzy sobie poradzili najlepiej w sensie rynku pracy i zarabiania pieniędzy, na końcu dochodzą do wniosku, że nie mogą w tym mieście, czy nie chcą w tym mieście mieszkać, ponieważ wolą mieć willę z dużym ogrodem pod miastem, nie? A równolegle trwa proces napływania ponad milionowej masy słoików z całej Polski, którzy zaludniają to miasto i też się gdzieś próbują tam w tym mieście osiedlić, nie?
Gdzie, no właśnie.
Warszawa jest szczególnym przypadkiem, bo ma najbardziej puste w sensie społecznym centrum w Polsce, gdzie ta dzielnica Drapaczych Chmur, tam prawie nie ma mieszkańców, bo są same drogie biura, nie? Ale jednocześnie jest oblane takim spostrzeżeniem z naszej wczorajszej rozmowy i wcześniejszych moich prac, bo pisałem o Warszawie duży tekst rok temu, właśnie jeżdżąc po niej opętańczy na rowerze elektrycznym, bo zauważyłem fenomen, że Warszawa już nie jest Warszawą. Warszawa składa się z mnóstwa miejscowości typu Pleszew. To znaczy są to miejscowości, które się nazywają Stary Żoliborz, Ochota, Wola i tak dalej. Na czele pewnie ze Starym Mokotowem, gdzie mieszkańcy Mokotowa, jak robiłem z nimi wywiady, mówili, że oni do Warszawy nie jeżdżą, nie? I oni po prostu siedzą na tym Mokotowie, bo tam mają wszystko. Kochają tą dzielnicę, która dla nich jest miastem 15-minutowym. Mają tam słynny Bar Mleczny, mają tam knajpę Regeneracja i jakby nie ma potrzeby, żeby w ogóle się ruszać poza granicę tej 15-minutowej całości. A jednocześnie te dzielnice układają się w jakąś fascynującą, większą całość, która... No dla mnie Warszawa jest taką ciekawą historią o tożsamości i wizerunku też miejsca, ponieważ ona się zamieniła w taki magiczny sposób w ciągu 30 lat z czegoś, co rozmówcy z innych krajów 30 parę lat temu mówili o Warszawie Grey City, szare miasto. Szare, ponure, nieoświetlone. To było dramatyczne. Nikt tej Warszawy nie lubił. A teraz Warszawa jest piękna i ona jest nowoczesna, ona jest Nowym Jorkiem, ona jest takim czymś estetycznym, pełnym energii i takim wspólnym, bo Warszawy już nie zamieszkują warszawiacy, tylko Warszawę zamieszkują Polacy z całej Polski, nie? I oczywiście też mnóstwo ekspatów, ludzi z całego świata, z Europy Środkowej, z Europy Zachodniej. Zrobiła się z tego po prostu ultra fajna metropolia z takim pozytywnym multikulti. No i to jest taka nowa tożsamość zupełnie i ona, wydaje mi się, że w dużych metropoliach w tej chwili bardzo dynamicznie się tworzy we wszystkich polskich miastach, typu Wrocław czy Gdańsk, czy właśnie Gdańska to nie można rozpatrywać jako Gdańska do końca, bo to jest Trójmiasto, prawda, z wymiksowaną tożsamością Gdyni, Sopotu, plus Kaszub, plus napływówki całej, plus teraz szturmujących Skandynawów, nie? Którzy kupują nieruchomości. Więc jest to bardzo dynamiczny proces. Myślę, że on będzie rzeczywiście inaczej przebiegał w małych miastach, bo tam faktycznie będzie problem z inwestycjami. Myślę, że ten proces będzie bardzo uzależniony od słowa, które też jest według mnie magiczne. Mam tu na myśli słowo logistyka. To znaczy te miasta, które mają dostęp do autostrady linii kolejowej, mogą być małe i nie będzie źle. A te, które mają wykluczenie komunikacyjne, no będą miały pod górkę. Po prostu. Tutaj nie ma co ukrywać i trzeba będzie kombinować, jak strategię do takiego miasta, które nie jest podłączone do systemu, konstruować. O wiele łatwiej jest w miejscach, które są podpięte do tego przepływu towarów. Tu świetnym przykładem będzie moim zdaniem Radomsko. Nieduża polska miejscowość, niepozorna, mało kto o niej w ogóle wie, poza może nazwą, która się w większości ludzi myli z Radomiem, a tymczasem Radomsko to jest tygrys gospodarczy, ponieważ jest koło autostrady i ma potężną strefę ekonomiczną i nie ma bezrobocia i po prostu w momencie, kiedy jest praca, to miasto może wszystko, nie? Może inwestować w kulturę, są knajpy, lepsze samochody na ulicach i tak dalej, nie? A tam, gdzie będzie problem z dojazdem, no to problem będzie oczywiście poważny i no, jest taki trend, który się nazywa slow life i są też tak zwane slow cities, prawda? No to... To jest trochę taka wymuszona metoda, wymuszony trend na to, jak się odnaleźć w współczesności, jeżeli właśnie nie jesteśmy wpięci do tego systemu szybkiego przepływu towarów, nie? Czyli jest kiepska droga, nie ma pociągu, no to muszę być slow city, bo nie mam innego wyjścia.
Jak to wszystko wpływa na taką, no powiedzmy, walkę, zestawienie tych miast kurczących się i miast rosnących? W jaki sposób te miasta rozróżnić? między tymi właśnie, które zmniejszają swoją populację, od tych, które rosną? Czy możemy też jakby zarysować takie pewne porównanie między tymi miastami małymi, które będą coraz bardziej atrakcyjne, a tymi metropoliami, które będą właśnie tracić mieszkańców ze względu na to, że będą woleli gdzieś tam ten slow life i będą się z tych metropolii jednak wyprowadzać?
Wiesz, to jest też bardzo interesująca przestrzeń, żeby dyskutować o miejscach, w których żyjemy, ponieważ ten proces w Polsce jest wyjątkowy. Ja się cieszę, że w ogóle żyję akurat w tym kraju, a nie innym, ponieważ tu warto podkreślić, że co kraj to obyczaj i te procesy są różne bardzo. Ja dosyć intensywnie teraz obserwuję, jak wyglądają procesy miastotwórcze czy miasto zmieniające w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy przerażającą historię San Francisco, które jeszcze 20 lat temu uważałem za najlepsze miasto świata, a w tym momencie jest jakaś masakra całkowita i to miasto umiera na oczach, na żywo. Przy czym Stany są diametralnie innym ekosystemem niż Polska. Polska jest ciekawa dlatego, że ja zresztą piszę teraz książkę o tym pod tytułem Success Story, historia sukcesu, bo polskie miasta rozwijały się w ciągu ostatnich 30 lat najszybciej na świecie i w sposób taki w miarę możliwości najbardziej rozsądny. Inaczej niż chińskie na przykład miasta, które były budowane przez sztucznych deweloperów, Evergreen i tak dalej, gdzie tam w ogóle...
Zalewane betonem.
Tak, absurdalne w ogóle historie. No to u nas ten proces miastotwórczy czy miastokształcący, on nie był oczywiście idealny, bo Polska ma ogromny problem z urbanistyką. Natomiast i tak to było w miarę zrównoważone, było bardzo dynamiczne i... Jeżeli byśmy się cofnęli w czasie i zrobili sobie wycieczkę 30 lat temu po polskich miastach i dzisiaj, to jest totalny szok. I ten szok współdzielą z nami turyści z zachodu. To znaczy przyjeżdżają do Gdańska, Warszawy czy Krakowa i mówią, wow, nie? Co to w ogóle jest? W Polsce jest po prostu... Amerykanie mówią przerażeni absolutnie, że tu jest bezpiecznie. Uświadamiają sobie, jak u nich jest niebezpiecznie. Bo u nas rzeczywiście możesz sobie po ulicy chodzić i nikt ci nic nie zrobi, po prostu, nie? Oczywiście generalizując, natomiast Niemcy z kolei mówią, Jezus, jak tu jest czysto. I myśmy też jako Polacy się nie zorientowali, kiedy nasze miasta stały się takie czyste, nie? Bo są czyste. Jakieś graffiti niby, ale coś tam, ja polecam po prostu ludziom, którzy są sceptyczni wobec polskiej rzeczywistości czy osiągnięć w rozwoju polskich miast, polecam wycieczkę zimą do Berlina. Jezus, tam czy po prostu konfrontacja z tym brakiem estetyki, z tym zalewem jakichś naklejek na ścianach, graffiti na wszystkim, wyrzuconych mebli przed dom, śmieci wszędzie, to jest coś niesamowitego i no można sobie zadać pytanie, ale skąd się wzięło w ogóle sformułowanie Ordnung, nie, ten niemiecki porządek, bo tam go nie widać, nie? Oczywiście wiadomo, że w zachodnio-niemieckich miastach jest inaczej niż we wschodnio-niemieckich miastach, natomiast zasadniczo nasze polskie miasta przeszły taką totalną transformację i w nich te procesy przekształcania się są po prostu inne. Zachód ma inną, odrębną historię. Teraz u nas oczywiście te metropolie też się rozlewają. Wydaje mi się, że najbardziej to widać w Poznaniu, gdzie miasto traci w dynamicznym tempie podatników, tych najbardziej zamożnych, którzy się na masową skalę wyprowadzają poza miasto i przekształca się to centrum. Przy czym Poznania nie da się moim zdaniem w tej chwili jeszcze podsumować, bo Poznań jest w trakcie tak poważnych remontów w centrum, że dopóki one się nie skończą, to nie można będzie ocenić, czym to miasto de facto współcześnie się staje, nie?
Tak, widzi się dużo memów ostatnio na temat Poznania i tego, że tam jest wszystko rozkopane. Współczuję mieszkańcom, mieszkankom, bo to rzeczywiście jest taki proces bardzo, bardzo uprzykrzający życie.
No ale też on przekształca, nie? I teraz jakby jestem ciekaw, co się z tego wyłoni. Mam pewną obawę, że niekoniecznie coś pozytywnego, bo ja nigdy w Poznaniu nie widziałem jakiegoś takiego boskiego planu. To jest moim zdaniem dosyć chaotyczne. Są po prostu jakieś fundusze, trzeba je wydać, to się remontuje, kopie, przebudowuje i w ogóle, nie? Świadectwem tego może być słynny poznański dworzec z galerią handlową, tak, który jest po prostu jednym wielkim nieporozumieniem, nie? Natomiast w innych miastach też oczywiście wszystko jest rozkopane, bo one się transformują w niewiarygodny sposób. Przy czym na przykład jak jeździłem na rowerze po Wrocławiu, to widziałem, że to miasto gdzieś zmierza. Że to miasto jakby zaczyna odnajdywać taką harmonię ze swoją historią, z architekturą, przez tą Odrę niesamowitą, przez te mosty, jest jakimś takim ekosystemem, który no, fascynuje coraz większą liczbę ludzi i zyskuje tożsamość, której długo nie miało, no bo pamiętajmy o tym, że Breslau było, i tu się nie będę bał użyć bardzo odważnego sformułowania, bo według mnie Breslau było najważniejszym miastem w Niemczech. To oczywiście mówię teraz trochę bardziej o perspektywie Królestwa Pruskiego, cesarstwa później. Breslau w kontekście liczby mieszkańców, ale przede wszystkim w kontekście gospodarczym Odra, Górny Śląsk, Szczecin, Stettin oraz uczelnie wyższe i mnóstwo noblistów, to była po prostu kuźnia kadr, która zasilała Berlin, który dopiero był budowany. Nie? I dlatego był festung podczas wojny. I teraz jakby po 45 roku tam się wlała masa Polaków, którzy w ogóle kompletnie nie kumali, gdzie mieszkają. No i w naszych czasach teraz współcześnie dopiero się ta nowa tożsamość Wrocławia wykuwa razem z, nie wiem, książkami kryminalnymi Marka Krajewskiego o Breslau właśnie, gdzie jakby Polacy oswajają przeszłość niemiecką, ona oczywiście nie jest do końca niemiecka, bo to był przecież Dolny Śląsk, byli Polacy, jacyś jakieś tam różne wpływy polskie, czeskie i tak dalej, to się tam miksuje. No ale z tego wyrasta tożsamość, która moim zdaniem po upadku PRL-u właśnie we Wrocławiu eksplodowała najbardziej dynamicznie, bo Wrocław w latach 90. był miastem, który miał najbardziej kreatywną społeczność z takimi zjawiskami jak pomarańczowa alternatywa na przykład na czele. I miał świetny PR w ogóle, jako miasto takie wow, nie, że tam po prostu wszystko jest możliwe. Nie? Dzisiaj taką energię ma Trójmiasto moim zdaniem, bo Trójmiasto wskoczyło w jakieś takie dobre szyny rozwojowe i w momencie, kiedy jest fuzja tożsamości hanseatyckiego Gdańska z szybką Gdynią, bo kiedyś właśnie widziałem takie graffiti, nie? Że wolne miasto Gdańsk było napisane, a ktoś do tego dopisał sprayem i szybka Gdynia. Nie? I to jest dużo na temat, albo wszystko na temat tych dwóch miast, bo one żyją w opozycji do siebie. Gdynię zbudowano przeciwko Gdańskowi. Nie? I do dzisiaj ta rywalizacja, czy jakaś taka dwubiegunowość jest w tych relacjach obecna. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o polityce, ale też bardziej już żartując sobie trochę w mentalnościach tych miast. Nie? Gdzieś tam po środku jeszcze balansuje Sopot z prezydentem Karnowskim Ksywa Sołtys, nie? Który tam przesuwa płotki w ogródkach kawiarnianych od lat i dba o to, żeby Sopot był naturalnie kulturalny. Nie? Więc podsumowując trochę ten wątek tożsamości, ono, to jest dynamiczny proces, który się nigdy nie skończy. On trwa od zawsze i zawsze trwać będzie. Myślę, że to jest trochę tak, że wyprowadzanie się ludzi poza terytorium miasta nie oznacza, że oni w tym mieście przestają funkcjonować, oni po prostu dojeżdżają do pracy. Nie? Jakby patrzę na metropolię krakowską, no to widzę ludzi, którzy masowo są użytkownikami miasta Krakowa, mieszkając w gminie Liszki czy płacąc podatki w Zielonkach. Nie? A poszerzając ten temat, i to jest bardzo ważna refleksja, ponieważ technologia ma olbrzymi wpływ na to, jak miasta się przekształcają, między innymi technologia komunikacyjna i no ja pracując w tym momencie z Bielsko-Białą, paroma miastami na Śląsku i Krakowem, dostrzegam jedną taką meta w ogóle zmianę, ponieważ patrząc na miasta trzeba patrzeć na bieżąco na mapy inwestycji drogowych i kolejowych i lotniczych. I w tym momencie na naszych oczach powstaje super miasto Śląsko-Małopolskie, które będzie miało za chwilę 6 milionów mieszkańców, bo to miasto wynika z budowy drogi S1, S52 i węzła kolejowego Małopolsko-Śląskiego, bo te wszystkie inwestycje razem zsumowane spowodują, że w tym trójkącie Bielsko-Biała, Kraków, Katowice będzie się można przemieścić w pół godziny po prostu. I to będzie administracyjnie, to będzie 40 miast oddzielnych, ale w praktyce to będzie jedna metropolia, która dla mieszkańca, studenta, inwestora czy migranta będzie mówiła: mam 3 lotniska, mam 47 uczelni wyższych. Zobacz, jak to brzmi, nie? 47 uczelni wyższych. 2 razy więcej niż w Nowym Jorku, nie?
To w ogóle pokazuje taki ciekawy trend takiej właśnie wykreowanej wspólnej tożsamości, niekoniecznie związanej właśnie z jednym pojedynczym miastem, ale bardziej z klastrem, z grupą miast. I tutaj właśnie świetny przykład Trójmiasta podałeś, gdzie w ogóle tutaj rozmawiając, mam właśnie na biurku książkę Grzegorza Piątka, Gdynia obiecana, gdzie on się skupia na jednym z tych miast, ale rzeczywiście to jak wspaniale wytworzyła się taka wspólna trójmiejska tożsamość i tak samo tożsamość górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, gdzie tak naprawdę mieszkańcy się często utożsamiają właśnie z całym regionem. Tutaj mówisz o przykładzie właśnie tej małopolskiej i górnośląskiej takiej metropolii, no nie bójmy się używać tego słowa, jest to już metropolia. I to jest właśnie bardzo ciekawe, żeby podsumować też tą naszą rozmowę, wracając też trochę do takich wątków zagranicznych, bo Berlin akurat został przez ciebie użyty w takim bardziej negatywnym przykładzie, mam wrażenie.
Całą sympatią dla Berlina, bo który bardzo lubię i uwielbiam tam jeździć oczywiście, więc nie chciałbym, żeby no właśnie, takie wrażenie pozostało, nie?
No właśnie, bo ja się tutaj z tym pokrywam, bo rzeczywiście też miałem okazję być w Berlinie przez ostatnie 2 lata, 2 czy 3 razy i to w tych takich mniej przyjemnych porach roku i podzielam te takie negatywne odczucia, że jednak gdzieś tam było tak dość brudno, zaniedbale, czasem nawet niebezpiecznie. I wracając trochę do tych miast, o których już dzisiaj mówiliśmy, czyli Kraków, czyli Warszawa, czyli Trójmiasto, czyli Berlin. Jakie strategie i działania właśnie te miasta mogłyby zastosować, czy już może stosują i moglibyśmy o nich porozmawiać, aby zwiększyć tą atrakcyjność i poprawić też jakość życia mieszkańców?
No właśnie już stosują, to znaczy ja pisząc strategię dla Bielska, pracując z Krakowem i Śląskiem. Z jednej strony piszę z ich perspektywy, jednocześnie od razu ich informuję i trafia to na bardzo podatny grunt, że chcąc nie chcąc już współtworzą jeden większy organizm i z tego wynikają moim zdaniem same korzyści. To znaczy, jeżeli w tym trójkącie Kraków-Bielsko-Katowice zobaczymy Oświęcim, Wadowice i różne tego typu miejscowości, to zobaczymy tańsze mieszkania dla tych, których nie stać na mieszkanie w supercentrum. Zobaczymy z perspektywy Krakowa, w którym się skończyły działki inwestycyjne, zobaczymy tysiące hektarów działek inwestycyjnych na Śląsku. W ramach transformacji energetycznej będzie tego coraz więcej, prawda, po kopalniach i hutach. Zobaczymy też olbrzymią więź emocjonalną, bo to nie jest tak, że jest tożsamość górnośląska. Moim zdaniem już mamy metatożsamość takiego subregionu, w którym no nieprzypadkowo w Krakowie jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków od 100 lat świadomie kształcił kadry dla Gliwic, dla Katowic i tak dalej. I te więzi są bardzo rozbudowane. Bielsko-Biała, gdzie Biała leżała w Małopolsce, a Bielsko na Śląsku Cieszyńskim i jeszcze niedawno całkiem można było zobaczyć naklejkę na samochodzie "Nie jestem Hanysem", bo nie lubili Ślązaków. Ale w tym momencie to wszystko się zmieniło, ponieważ Beskid Śląski to są ukochane góry Ślązaków i jak przyjedziesz pod Szyndzielnię do Bielska w weekend pogodny, to zobaczysz pierdylion śląskich samochodów z rowerami górskimi, które jeżdżą po tych górach. To wszystko jest totalnie zintegrowana społeczność i ona pokazuje przyszłość. A przyszłość jest taka, że i to będzie moja konkluzja finałowa, że nie będziemy się identyfikowali z planetą Ziemią na taką skalę, nie będziemy się identyfikowali nawet z Europą na taką skalę, ani nawet z Polską, jak będziemy identyfikowali się w wielkich miastach, w których będziemy żyli, myśląc o nich w sensie kompleksu całego, który będzie miał promień 100 kilometrów moim zdaniem nawet.
Okej, czyli to będzie taka transformacja postrzegania miasta, więzi i poczucia przynależności.
No moim zdaniem przyszłość w ogóle polega na tym, że będziemy za 100 lat będziemy federacją miast planetarną. Państwa narodowe będą w perspektywie 3-4 pokoleń powoli zanikać i będziemy się globalizować i jest to naturalny kierunek, który wcześniej był przewidywany przez wielu futurologów, ale moim zdaniem jak się uruchomi narzędzia logiczne, to widać, że nie ma innej drogi w ogóle. Mhm.
No to tutaj zbliżając się do takiego kącika inspiracyjnego na koniec, ja chciałem też w tym temacie polecić taką książkę "Gdyby burmistrzowie rządzili światem", bo to jest też ciekawe przełożenie właśnie zarządzania miastem na to, jak można zarządzać, można pewne te procesy wyjąć i zaaplikować w większej skali. Natomiast zanim to, ja chciałem siebie jeszcze, Mateusz, zapytać, bo ty od wielu lat jesteś związany z Open Eyes Economy Summit i z racji tego, że to wydarzenie się zbliża, mam też taką wielką przyjemność być partnerem medialnym, chciałem ciebie zapytać, czym w ogóle jest to wydarzenie twoimi słowami i czy, a jeśli tak, to dlaczego warto na nim być? Bo tam gdzieś tam wiele tych wątków, o których dzisiaj mówiliśmy, będzie się przewijać na pewno.
Nie wszystkie, ponieważ Open Eyes Economy Summit to jest, jak sama nazwa wskazuje, szczyt. Ja to nazywam szczyt wszystkiego. To znaczy profesorem Jerzym Hausnerem, chociaż unikamy oficjalnie dzisiaj tytułatury, więc powiem z Jurkiem, wymyśliliśmy Open Eyes Economy ponad 8 lat temu, no to mieliśmy taki idealistyczny klimat, że stworzymy nową makroekonomię społeczną, która będzie odpowiadała na wyzwania w przyszłości i współczesności. Na początku bywało, że nazywano nas właśnie takimi niepoprawnymi idealistami, którzy nie mają żadnych szans, ale minęło 8 lat i to, co wtedy było marzeniem, stało się dzisiaj absolutnym standardem w myśleniu. A mówię tu o wrażliwości społecznej w ekonomii, mówię o ekologii i tak dalej. No więc czym jest Open Eyes Economy Summit? No to jest moim zdaniem najlepsze na świecie, a dużo po nim jeżdżę, spotkanie ludzi myślących. To jest intelektualny kongres, na którym, jak to zacytuję tutaj Bartłomieja Sienkiewicza, którego szanuję za jego strategiczne myślenie, on nas odwiedził parę lat temu i powiedział, że nie był w bardziej niesamowitej przestrzeni, bo to jest takie jakby Cambridge, gdzie albo Oxford, gdzie grupa zapalczywych młodych studentów dyskutuje bez żadnych ograniczeń ze swoimi profesorami, największymi autorytetami. I na Open Eyes Economy Summit się miksują na korytarzach 16-letni licealiści z Krakowa czy Oświęcimia z noblistami, ministrami z całej Unii Europejskiej. No tam jest wszystko, nie? I jakbym miał chyba polecić, to powiedziałbym tak, że to jest jedyny kongres na świecie, gdzie można się dostać do holu głównego i nie przebić przez 2 dni do sal konferencyjnych, ponieważ jest tyle intelektualnych fermentów, dyskusji już w samym tym foyer, że można po prostu nie dać rady przejść dalej. Nie? To jest absolutnie fascynujące zjawisko, świetni ludzie, także nie potrafię wymienić powodu, dla którego można byłoby na tym wydarzeniu nie być. Poza tym, że oczywiście ludzie bywają zabiegani i nie mają czasu.
Mhm. No ja myślę, że to przynajmniej też z mojej perspektywy coraz bardziej jeżdżę na różnego rodzaju tego typu wydarzenia. Właśnie dla tego foyer, dla tego spotkania pomiędzy niż dla samych prelekcji i wykładów. Myślę, że to jest niesamowicie istotne. Przede wszystkim dlatego, żeby się inspirować i edukować, bo w taki sposób możemy to właśnie robić. Mamy do tego narzędzia i predyspozycje w dzisiejszych czasach, możliwości.
W tym roku hasłem przewodnim Open Ice Economy Summit jest energia społeczna i to jest cały komentarz, nie? Po prostu tam jest ta energia społeczna. Kilka tysięcy ludzi, którzy się kumulują.
No to w takim razie mam nadzieję, no i liczę na to, że się nam uda gdzieś tam w tym foyer spotkać i razem porozmawiać, gdzieś tam te wątki z naszej rozmowy też dalej rozszerzać. Jeszcze tutaj tylko zakończę w taki sposób właśnie książkowo-inspiracyjny, czyli oprócz tego, że ktoś się zainspiruje samym Open Ice'em, to wróćmy do tych książek. Mówiliśmy o więźniach geografii. Ja już sobie zapisuję, chyba zaraz po prostu zamówię, żebym mógł sam przeczytać. Natomiast czy masz jeszcze jakieś inne polecenie? Bo wspominałeś, że będziesz miał na koniec.
Tak, mam polecenie, bo to jest po prostu książka, którą w tym momencie czytam i która mnie zassała bardzo mocno.
Aha.
Jest to książka, która nie jest pozbawiona wad. To znaczy uważam, że jest świetnym przykładem tego, jak bardzo frankofońscy i samocentryczni są Francuzi. Ale mówię to z całym szacunkiem dla autora, który tak czy siak napisał coś bardzo wybitnego. Autorem jest Fernand Braudel, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, natomiast tytuł książki to jest Struktury codzienności. I to jest moim zdaniem jedna z kluczowych książek dla tych, którzy chcieliby zrozumieć do głębi tożsamość jakiejś przestrzeni. To znaczy, to jest książka, która opowiada o średniowieczu, o XV-XVI wieku, tej mniej więcej epoce w Europie, z perspektywy nie wielkich wojen i wielkich epidemii, tylko z perspektywy codzienności. Jak ona wyglądała? Jak wyglądało zwykłe, normalne życie, zwyczaje, obyczaje mieszkańców miast właśnie, między innymi. I no ja, dla mnie każdy rozdział jest jakimś odkrywaniem Ameryki. Ja po prostu jestem zszokowany, jak bardzo nie miałem pojęcia, jak wyglądała normalność w przeszłości. A bez zrozumienia tej normalności w przeszłości, moim zdaniem, nie jesteśmy w stanie projektować ani tego, co się dzieje tu i teraz, ani tego, co będzie się działo tu, ale w przyszłości.
Mateusz, dziękuję Ci za to polecenie, dziękuję Ci za to spotkanie, bo przyznam Ci szczerze, że naprawdę bardzo mnie zainspirowałeś, szczególnie dlatego, że ten marketing miejsca, to jak się kształtują miasta, to jest temat po prostu dla mnie też fenomenalnie interesujący i dzisiaj miałem okazję porozmawiać z ojcem założycielem tego ruchu dookoła marketingu miast w Polsce, z czego się niezmiernie cieszę.
Bardzo się cieszę również, że poznałem Ciebie, bo tutaj się wzajemnie, jak widać, inspirujemy, bo wkroczyłem na nową drogę mojego życia i właśnie podcasty będę teraz produkował o miastach właśnie, więc będziemy krzewić tą fascynację, ale ona jest naprawdę godna, ciekawa i najfajniejsze w niej jest to, że jest współdzielona przez praktycznie wszystkich.
Tak, dawaj znać, ja chętnie podam dalej, bo myślę, że im więcej miejskich podcastów, tym lepiej dla naszej przestrzeni urbanistyki, z którą mamy jeszcze pewne wyzwania, tak jak wspomniałeś, mimo wielkiego sukcesu transformacyjnego kraju, zgadzam się z tym również. Dziękuję jeszcze raz, no i do zobaczenia na Open Ice. Mam nadzieję, że słuchaczki, słuchacze również tam zajrzą po tej rozmowie.
Również dziękuję, zapraszam i z nadzieją do zobaczenia.
Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszej rozmowy z Mateuszem Zmyślonym. Mam nadzieję, że Cię zainspirowała tak samo jak i mnie. Naprawdę niesamowity jest to temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że tą ekscytację było słychać w moim głosie. Tak jak mówiłem, ten odcinek powstaje w partnerstwie razem z Open Ice Economy Summit. Jest to niesamowite wydarzenie, bardzo inspirujące, które odbędzie się już w listopadzie tego roku. Open Ice Economy to taki ruch koncentrujący się na wartościach, przy czym wartości ekonomiczne są tylko jednymi z wielu, bo ważne są też pewne wartości niematerialne, jak design, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialność ekologiczna, które być może miały do tej pory drugorzędne znaczenie, a stają się dla marek coraz bardziej istotne. Tegoroczny Open Ice Economy Summit odbędzie się w dniach 21-22 listopada w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, ale i online na specjalnej platformie streamingowej. Już teraz możesz kupić bilet, który umożliwi Ci korzystanie z 2 dni pełnych merytorycznych treści, networkingu oraz wydarzeń artystycznych i mam nadzieję, że tam się też właśnie zobaczymy. Do usłyszenia.